Szachmat, drodzy słuchacze, jest z nami wielki szach Mariancello, popularyzator tego sportu. Kiedy szachy stały się sportem międzynarodowym? Jak do tego doszło? Czy to już jest era samolotów i podróży międzykontynentalnych?
Prawdę mówiąc, ciężko powiedzieć, kiedy stały się sportem międzynarodowym. Może zacznijmy od tego, czy szachy są sportem, bo często zadają mi ludzie takie pytanie. Mariancello, ale szachy to nie sport. No ludzie kojarzą sport z wysiłkiem, tak, fizycznym. No ale tak naprawdę czego brakuje szachom? Współzawodnictwo, emocje, no nie wiem, potrzeba rozwoju, brak elementu losowości, no bo wiadomo, wygrywa ten, który jest bardziej przygotowany, lepszy po prostu, więc no myślę, że jest to jak najbardziej sport i tutaj szachom wcale nic nie brakuje.
Jeszcze tylko wejdę ci w słowo, no tutaj ten wysiłek fizyczny zastępujemy wysiłkiem intelektualnym, chociaż takie wielogodzinne pojedynki chyba też potrafią być wycieńczające, albo nawet nie tyle wielogodzinne, co trwające nawet kilka dni, tak też się zdarzało.
Nie, no jasne, ogólnie rzecz biorąc szachy bardzo, bardzo wycieńczają i są bardzo wyczerpujące. No wiadomo, że więcej mógłby powiedzieć jakiś zawodnik, który startuje czynnie w zawodach i tak dalej. Ja tych zawodów tam w swoim życiu miałem niewiele. Tych oczywiście realnych, no bo w internecie to wiadomo, gra się dużo. Natomiast nawet samo robienie zadań, czy przerabianie literatury, czy trening debiutów, końcówek, to jest męczące. Co dopiero partia, która jest, no nazwijmy poważną partią. Jedziemy iść na zawody. Już nie wspominam o tej topce, gdzie grają najlepsi. Tam już jest duża stawka, więc tam są emocje, tam każda niedokładność, każdy błąd może kosztować po prostu cały punkt, tak? Więc jak najbardziej jest to sport i jest jak najbardziej wymagający.
A co ma wpływ na długość partii, bo one potrafią, tak jak Michał wspomniał przed chwilą, trwać nawet kilka dni?
To znaczy tak, jeśli chodzi o kontrolę czasu, no bo ludzie często grają w szachy niedzielnie, przy kominku, towarzysko, z dziadkiem, bratem, kolegą, koleżanką. W każdym razie, chodzi o to, że różne mamy kontrolę czasów, tak? Są partie błyskawiczne, są partie tak zwane szachy szybkie, czy są szachy klasyczne. I tak naprawdę te wielodniowe rozgrywki często właśnie odbywają się w szachach klasycznych, gdzie na partię mamy, jedna strona ma, załóżmy tam, nie wiem, 100 minut, 90 minut, jeszcze doliczany jest czas za każde posunięcie, tak zwany inkrement, więc tam jedna partia potrafi trwać na przykład, nie wiem, 3, 4, 5 godzin. No i wiadomo, bierzemy udział w takim turnieju, a tam jest na przykład 9 rund, tak? Czy też więcej. I no to się przeciąga, to trwa czasami 5 dni, czasami tydzień i tak dalej. Szachowe Wimbledony mają miejsce przecież często. Ale są też z drugiej strony szachy błyskawiczne, na 5 minut, na 3, kiedy no, gra się po prostu bardzo szybko i bardzo często czas jest decydującym tutaj elementem. Są też szachy bullet, tym tempem no, szalonym. 2 minuty, minuta na posunięcie, no, to już jest abstrakcja.
Znaczy, no, chyba nie 2 minuty na posunięcie, ale 2 minuty dla gracza, tak? Na całą partię, na wszystkie.
Na posunięcie.
Na posunięcie,
Tak. Jeżeli skończy nam się czas, no to wiadomo, przegrywamy.
A jak się wyłania szachowego mistrza świata?
No jest turniej pretendentów, czyli najlepsi no walczą o właśnie wejście do walki z mistrzem, tak? O, no nazwijmy to tą koronę, tak? O tron. Co tak naprawdę miało miejsce ostatnio. Wygrał Rosjanin Jan Niepomniachtchi, który na jesieni bodajże tego roku będzie toczył bój z Magnusem Carlsenem, który od 2013 roku, jeśli się nie mylę, jest na tronie, czyli jest no, mistrzem świata, niepokonany.
Czyli on jest, powiedzmy, największym szachowym kozakiem, jeśli chodzi o współczesne czasy. I też chyba taką postacią trochę niepokorną. On potrafi na przykład wyjść z partii tak niespodziewanie.
Znaczy powiem tak, on jest kozakiem, myślę, że nie tylko jeśli chodzi o szachy współczesne, ale i o szachy w historii. No nikomu się nie udało osiągnąć takiego poziomu gry jak Magnusowi Carlsenowi, powiedzmy to sobie jasno. Oczywiście za sprawą trenerów, komputerów i tak dalej, no poszło to wszystko do przodu niesłychanie, no ale no, jest to żywa legenda, moi drodzy. A co do tego, jak się wyłania zawodników, znaczy jak się wyłania pretendentów, no to właśnie ostatnio, tak jak mówiłem, był turniej, gdzie grali szachy klasyczne i no, czołówka biła się tak naprawdę za wzięcie o to, kto z Magnusem Carlsenem będzie miał zaszczyt walczyć o tron.
I czy nasz polski arcymistrz Jan Krzysztof Duda do tej czołówki przynależy, czy jeszcze jest troszkę bardziej z tyłu?
Myślę, że przynależy. On jest tak naprawdę jak to się mówi, w czubie, czyli jest w topce światowej. Jest to młody, bo zaledwie 23-letni zawodnik z Wieliczki, nieprawdopodobnie utalentowany, nieprawdopodobnie pracowity, no i świetnie rokuje. Pytanie, czy jest już gotów walczyć z Magnusem Carlsenem o tytuł mistrza świata? Myślę, że jeszcze nie, ale w przyszłości kto wie.
Szachy dość mocno opierają się na takiej psychologii jeden kontra jeden. Czy to ma znaczenie w rozgrywkach online?
W rozgrywkach online psychologia? Ciężko powiedzieć. Prawdę mówiąc, raczej nie. Chociaż jeśli już miałbym na takie elementy wskazać, to wskazałbym szybką grę od ręki. Ja przynajmniej z własnej perspektywy tak to spostrzegam. Jeżeli przeciwnik odpowiada mi, szczególnie w debiucie, ogólnie rzecz biorąc w trakcie partii, błyskawicznie, czyli od ręki, no to jest taka myśl. Mhm. Albo gra na tak zwany rympał, albo po prostu jest dobry, albo po prostu jest dobry i zna teorię, czyli jest po prostu mega przygotowany. I to potrafi deprymować, kiedy przeciwnik, tak szczególnie w tych partiach błyskawicznych, tam na 5 minut, na 3, to może deprymować. To jest chyba jedyna rzecz, która tak jakoś wiąże mi się z psychologią, jeśli chodzi o grę online. Co innego oczywiście w partiach na żywo.
Właśnie, na desce to równie ważne jak umiejętności, jakby wiedza o szachach, jest to spojrzenie na przeciwnika i umiejętność przeczytania jego gry, nie tyle z tego, co się dzieje na desce, ale z jego takiego nastroju, albo chodzi o to, żeby wywrzeć na niego odpowiedni wpływ. Podobno też Kasparow, kiedy dochodziło do takich najbardziej już emocjonujących momentów w partii, no to on wręcz prawie kładł się na tej szachownicy, taki był bardzo ekspansywny, zaznaczał się, że ja tu jestem i ja tu jestem od tego, żeby zdominować cię, rywalu.
To jest mój teren, tak. No, mowa ciała jest istotna, tak? No, w rozmowie o pracę, nie wiem, w takich interakcjach międzyludzkich na co dzień jak najbardziej też, więc w szachach czemu miałoby być inaczej? Zależy tak od tego oczywiście też, jaka jest stawka, no bo wiadomo, jedziemy sobie na turniej okręgowy, no to tam mowa ciała może nie jest aż tak istotna, chociaż wiadomo, no z jaką pewnością tak zasiadamy do stołu, jak pewnie wykonujemy posunięcia, jak energicznie, jak uderzamy w zegar, no to może jest istotne na pewnym etapie, chociaż słynny Robert James Fischer, zwany Bobbym Fischerem, legenda szachów, amerykański arcymistrz, który no, był mistrzem świata, zwojował szachowy świat, pokonał prawie cały blok wschodni. No, o nim mógłbym mówić dużo, ale do czego zmierzam? On tak naprawdę powiedział kiedyś tak, że on nie wierzy w psychologię, tylko wierzy w dobre posunięcia. Więc z jednej strony okej, psychologia, ale wiadomo, to co się dzieje na desce jest najważniejsze.
No, przynajmniej chodzi o to, żeby robić wrażenie, że wiemy, co robimy. Tak?
Tak. Niech on myśli, że ja wiem, co ja robię, że znam te linie, znam teorię, tak. Mhm.
A jakimi umiejętnościami wyróżniają się gracze na tym najwyższym poziomie? To jest też czytanie takiej gry do przodu, to znaczy wyobrażanie sobie kilkunastu możliwych wariantów w danej pozycji, czyli w danym, powiedzmy, zamrożonym obrazie na szachownicy, czy jeszcze jest coś więcej?
Ja myślę, że jest tego całkiem sporo. Trzeba zacząć od fenomenalnej pamięci, która charakteryzuje wszystkich topowych zawodników. Oni potrafią cytować swoje partie sprzed lat, albo rozpoznawać partie mistrzów po samym zapisie, pamiętać dane sytuacje, co wtedy działało, co nie. Jest masa teorii w szachach, tak? Debiuty, motywy taktyczne, końcówki. To jest też dużo, dużo do zapamiętania i wiadomo, że ci najlepsi, o których mówimy, no mają to w paluszku. To jest raz, dwa. No może umiejętności liczenia wariantów są no, nieprawdopodobne, tak? U graczy tych topowych. Potrafią, no nie wiem, poszukać linii, która, nie wiem, 5, 6, 7, 8, 12 ruchów do przodu potrafi przewidzieć. Oczywiście też ciężko powiedzieć, tak, ile ruchów do przodu liczą. Ważne jest, czy liczą dobre ruchy, czy liczą odpowiedni wariant, no bo to, o tym się nie mówi. A ile ruchów jesteś w stanie policzyć do przodu? Takie pytanie. No, Magnus Carlsen powiedział kiedyś, że całą partię, tak? Jeżeli będzie układać się tak, jak on to sobie tak gdzieś tam wyobraża. A ile więc jest sporo tych wariantów, sporo tych elementów. Kreatywność, jest tego naprawdę dużo.
A ile czasu mniej więcej może zająć nauka podstaw, żeby już móc pograć w szachy?
Podstawy to szybciutko. Podejrzewam, że dorosły człowiek w miarę bystry, przeciętnie nawet 20-25 minut, pół godziny, już jest w stanie rozegrać swoją pierwszą partię, dwie, trzy. Z tym, że no wiadomo, dopiero to jest to początek jego drogi. Jeżeli oczywiście będzie chciał dalej w szachach działać, się rozwijać.
I to może być naprawdę piękna podróż. Może co, Marcin, na następną audycję przyniesiemy tutaj szachownicę i spróbujemy zagrać. A tymczasem dziękujemy Ci bardzo za rozmowę. Naszym i Waszym, drodzy słuchacze, gościem był Maciej Domin, Marian Cello, którego znajdziecie na YouTubie. I ja bardzo też od serca, od siebie polecam analizę partii historycznych, które prowadzi Marian Cello. Dzięki wielkie.
Dziękuję również.
Dzięki za rozmowę.
A my żegnamy się z Wami, drodzy słuchacze. To była kolejna strefa popkultury. Za uwagę dziękuję
Marcin
i Michał. Do usłyszenia.